Wybrane fragmenty z diatryb Epikteta. O rzeczach, które leżą w naszej mocy lub w niej nie leżą. Wśród wszystkich zdolności, jeśli nie liczyć tej, którą wymienię już wkrótce, nie znajdziesz ani jednej, która jest zdolna rozważyć samą siebie, a co za tym idzie, jest w stanie wyrazić aprobatę lub dezaprobatę. W jakim stopniu sztuka gramatyki dysponuje zdolnością rozważania czegoś? Ma taką moc, gdy w grę wchodzi wyrażanie osądu w kwestii tego, co zostało napisane i powiedziane. Jak przedstawiają się możliwości muzyki? Obejmują one ocenę melodii. Czy którakolwiek z tych zdolności rozważa samą siebie? Zdecydowanie nie. Gdy jednak potrzebujesz napisać do przyjaciela, gramatyka zasugeruje ci, jakich słów masz użyć, choć nie powie ci, czy masz w ogóle stworzyć ten list. Podobnie funkcjonuje muzyka w odniesieniu do dźwięków. Muzyka nie powie ci jednak, czy masz teraz śpiewać i grać na lutni, czy może lepiej byłoby zrezygnować z obu tych rzeczy. Jak zatem zdolność może ci to powiedzieć? Ta, która rozważa zarówno siebie, jak i wszystkie inne rzeczy. A czym jest ta zdolność? To zdolność rozumowania, gdyż jest to jedyna otrzymana przez nas zdolność, która analizuje samą siebie. To, czym sama jest, jaką ma moc i jaka jest wartość tego daru oraz wszystkie inne zdolności. Cóż innego mogłoby nam powiedzieć, że przedmioty wykonane ze złota są piękne, skoro one same tego nie mówią? To oczywiste, że jest to jedyna zdolność, która jest w stanie oceniać wrażenia. Cóż jeszcze ocenia muzykę, gramatykę i inne zdolności, poddaje analizie ich zastosowania i wskazuje sytuacje, w których można byłoby ich użyć. Nic innego. Co zatem powinien trzymać na podorędziu człowiek, gdy przyjdzie mu się zmierzyć z takimi okolicznościami? Cóż więcej, poza wiedzą o tym, co jest moje, a co nie jest moje, o tym, co mi wolno, a czego mi nie wolno. Muszę umrzeć. Czy muszę więc umrzeć lamentując? Muszę zostać zakuty w łańcuchy. Czy mam w tej sytuacji lamentować? Muszę się udać na wygnanie. Czy ktokolwiek powstrzymuje mnie przed udaniem się tam z uśmiechem, radością i zadowoleniem? Zdradź tajemnicę, którą skrywasz. Nie zrobię tego, gdyż jest ona czymś, nad czym mam kontrolę. Ja zakuję cię jednak w łańcuchy. Człowieku, o czym ty mówisz? Mnie? W łańcuchy? Możesz skrępować moją nogę, ale mej woli nie zdoła przezwyciężyć sam Zeus. Wtrącę cię do więzienia. Masz na myśli moje biedne ciało. Utnę ci głowę. A w którym to momencie powiedziałem, że mojej głowy nie da się odciąć? To właśnie o takich rzeczach powinni rozmyślać filozofowie. O takich sprawach powinni pisać każdego dnia i w takich kwestiach powinni się wprawiać. Co powiedział Agrypin? Oznajmił: nie jestem przeszkodą dla samego siebie. Gdy poinformowano go, że w Senacie odbywa się proces dotyczący jego osoby, odparł: mam nadzieję, że ułoży się on pomyślnie, ale nadeszła właśnie 5 godzina dnia, czyli pora, kiedy zwykł wykonywać ćwiczenia fizyczne, a potem brał zimną kąpiel. Zajmijmy się więc ćwiczeniami fizycznymi. Gdy już zakończył tę aktywność, ktoś przyszedł i powiedział mu: zostałeś skazany. Na wygnanie czy na śmierć? Zapytał Agrypin. Na wygnanie, brzmiała odpowiedź. Co z moim majątkiem? Chciał wiedzieć filozof. Nie został ci odebrany, poinformował go rozmówca. Udajmy się zatem do Arycji i zjedzmy obiad, odparł filozof. W jaki sposób człowiek może zachować w każdej sytuacji odpowiedni charakter? Z perspektywy zwierzęcia rozumnego, nie do zniesienia jest tylko to, co irracjonalne. To, co racjonalne, da się znieść. Ciosy nie są z samej swojej natury czymś nie do zniesienia. Jak to możliwe? Spójrz, jak lacedemończycy znoszą chłostę, gdy nauczą się już, że jest ona zgodna z rozsądkiem. Powieszenie się nie jest czymś, czego nie da się znieść. Gdy żywisz przeświadczenie, że takie działanie jest racjonalne, po prostu się wieszasz. Pokrótce rzecz ujmując, jeśli przyjrzymy się w tej kwestii, okaże się, że zwierzęciu, jakim jest człowiek, nic nie przysparza bólu w takim stopniu jak to, co irracjonalne. Z drugiej strony, nic nie przyciąga nas tak bardzo jak to, co jest racjonalne. Rozważ tylko, za jaką cenę sprzedajesz własną wolę. Jeśli nie z jakiegokolwiek innego powodu, przynajmniej dlatego, że nie sprzedajesz jej za drobną sumę. To, co wspaniałe i lepsze, zdaje się należeć do Sokratesa i jemu podobnych. Dlaczego więc, jeśli jesteśmy takimi istotami z samej swojej natury, po świecie nie chodzi liczne grono osób, które by go przypominały? Czy jest prawdą, że wszystkie konie stają się szybkie, a wszystkie psy świetnie radzą sobie z tropieniem śladów? Czy skoro natura nie obdarzyła mnie szczególnymi darami, mam zrezygnować z wysiłków? Mam nadzieję, że nie. Epiktet nie jest lepszy od Sokratesa, lecz wystarczy mi, jeśli nie jest gorszy. Nie będę nigdy Milo, ale nie zaniedbuję swojego ciała. Nie będę też Krezusem, lecz nie mam zamiaru zaniedbywać mojego majątku. Krótko mówiąc, nie powinniśmy rezygnować z dążenia do czegoś tylko dlatego, że straciliśmy nadzieję na osiągnięcie w danej kwestii doskonałości. W jaki sposób człowiek powinien wyjść od zasady głoszącej, że Bóg jest ojcem wszystkich ludzi, a następnie przejść do wszystkich innych rzeczy? Gdyby człowiek był w stanie postąpić tak, jak powinien i zgodzić się z tą doktryną, w myśl której wszyscy zrodziliśmy się zasadniczo z Boga, a Bóg jest ojcem zarówno ludzi, jak i bogów, podejrzewam, że nigdy nie żywiłby w odniesieniu do siebie jakichkolwiek niecnych lub podłych myśli. Gdyby jednak adoptował cię Cezar, nikt nie zdołałby znieść twojej arogancji. Czy nie byłbyś zatem w niebo wzięty, gdybyś wiedział, że jesteś synem Zeusa? A jednak nie zachowujemy się w taki sposób. Ponieważ istota ludzka łączy te dwie rzeczy, ciało, które upodabnia nas do zwierząt, oraz rozsądek i inteligencję, dzięki którym przypominamy bogów, wielu skłania się ku temu pokrewieństwu, które jest godne pożałowania i śmiertelne, a tylko nieliczni ku temu, które jest boskie i pełne szczęścia. Jako że każdy człowiek siłą rzeczy korzysta ze wszystkiego, bazując na swojej opinii dotyczącej danej kwestii, ci nieliczni, którzy sądzą, że zostali ukształtowani z myślą o lojalności, skromności i skutecznym radzeniu sobie z pozorami, nie żywią w odniesieniu do siebie podłych lub niecnych myśli. W przypadku wielu osób do głosu dochodzi jednak całkowicie odwrotne zjawisko. Wszystko dlatego, że ci ludzie mówią sobie: kimże ja jestem? Biednym, nieszczęsnym człowiekiem obdarzonym żałosnym ciałem. Istotnie, jest ono żałosne, lecz posiadasz coś, co jest lepsze od twojego ciała. Dlaczego więc lekceważysz to, co lepsze, i dlaczego przywiązujesz się do tego ciała? Z powodu tej więzi łączącej nas z ciałem, niektórzy ludzie mają skłonność, by upodabniać się do wilków. Są zdradzieccy, podstępni i złośliwi. Inni stają się niczym lwy, dzicy, bestialscy i nieposkromieni. Większość z nas upodabnia się jednak do lisów i innych gorszych zwierząt. Czymże jest bowiem oszczerca i nienawistny człowiek, jeśli nie lisem lub jakimś innym, jeszcze bardziej żałosnym i nędznym zwierzęciem? Czuwaj więc i bacz, byś nie stał się jednym z tych godnych pożałowania stworzeń. O postępie lub rozwoju. Ten, kto czyni postępy, nauczywszy się od filozofów, że pragnienie przekłada się na chęć zapewnienia sobie dobrych rzeczy, natomiast awersja oznacza niechęć do złych rzeczy, nauczywszy się również, że człowiek może osiągnąć szczęście i spokój tylko wtedy, gdy zagwarantuje sobie to, czego pragnie i nie będzie się natykał na to, czego chce uniknąć, ktoś taki całkowicie odsuwa od siebie pragnienie i stroni tylko od tych rzeczy, które są zależne od jego woli. Wie, że jeśli będzie próbował trzymać się z dala od czegokolwiek, co jest niezależne od jego woli, to czasem natknie się na to, czego chciałby uniknąć, co sprawi, iż będzie nieszczęśliwy. Jeżeli cnota powiązana jest z obietnicą pomyślności, spokoju i szczęścia, to postęp ku cnocie jest z pewnością rozwojem prowadzącym ku każdej z tych rzeczy. Zawsze jest przecież prawdą to, że niezależnie od tego, dokąd prowadzi nas doskonalenie się w takiej czy innej rzeczy, postęp oznacza zbliżenie się do owego punktu. A więc jak to możliwe, że przyznajemy, iż cnota ma takie właściwości, a potem dążymy do postępów związanych z innymi rzeczami i to właśnie tymi osiągnięciami się chwalimy? Co jest następstwem cnoty? Spokój. Kto zatem czyni postępy? Czy robi to ten, kto przeczytał wiele książek Chryzypa? Czy jednak na cnotę składa się zrozumienie poglądów Chryzypa? Gdyby tak było w istocie, postęp sprowadzałby się li tylko do zgromadzenia obszernej wiedzy dotyczącej Chryzypa. Teraz wszakże przyznajemy, że cnota prowadzi do jednej rzeczy, a według naszych deklaracji zmierzanie ku niej jest czymś innym, a mianowicie postępem lub rozwojem. Ktoś powie, że jakaś osoba jest już w stanie samodzielnie czytać dzieła Chryzypa. Istotnie, czyni pan już ogromne postępy. Jakiego rodzaju postępy? I dlaczego zwodzisz tego człowieka? Dlaczego odciągasz go od jego poczucia niedoli? Czy nie pokażesz mu rezultatów cnoty, by mógł się nauczyć, gdzie szukać postępów? Szukaj ich, nieszczęśniku, tam, gdzie czeka twoja praca. Gdzie kryje się ta praca? W pragnieniu i awersji byś nie doznawał rozczarowań w związku ze swoimi pragnieniami, a także nie natykał się na to, czego wolałbyś uniknąć. W tym, do czego dążysz i od czego stronisz, byś nie popełniał błędów, w akceptacji i braku aprobaty byś nie dał się zwieść. Podstawowymi i najbardziej potrzebnymi rzeczami są te, które tu wymieniłem. Jeśli jednak z bojaźnią i wśród lamentów starasz się nie natknąć na to, czego unikasz, powiedz mi, w jaki sposób chcesz czynić postępy? Czy możesz mi zatem pokazać swoje postępy dotyczące wymienionych właśnie kwestii? Gdybym zwracał się do atlety, powiedziałbym: pokaż mi swoje ramiona. On mógłby odpowiedzieć: oto moje haltery. Ja odparłbym jednak: twoje haltery to twoja sprawa. Ja chcę zobaczyć efekty, jakie ci zapewniły. Tak więc, gdy mówisz, spójrz na ten traktat na temat wysiłku i zobacz, jak uważnie go przestudiowałem. Ja odpowiadam: niewolniku, nie o to pytam. Chcę wiedzieć, jaką postać przybiera w praktyce twoje dążenie i unikanie, pragnienie i awersja, a także jak kształtujesz siebie. Jakie stawiasz przed sobą cele i jak się przygotowujesz, czy zgodnie z naturą, czy też wbrew niej? Jeśli zgodnie z naturą, przedstaw dowody takich działań, a ja powiem, że czynisz postępy. Jeżeli jednak robisz to wbrew naturze, odejdź i nie tylko zacznij objaśniać swoje książki, ale zajmij się też pisaniem takich dzieł. Cóż dzięki temu zyskasz? Czy wiesz, że cała książka kosztuje zaledwie 5 denarów? Czyż więc objaśnienie nie ma większej wartości niż 5 denarów? Nigdy nie szukaj w jednym miejscu tego, czym masz się zajmować, a postępów związanych z tą materią w innym. Gdzie leży zatem postęp? Jeśli ktokolwiek z was wycofuje się ze świata zewnętrznego i zwraca się ku własnej woli, procha i rezie, by ćwiczyć ją i rozwijać za sprawą podejmowanej pracy, by uczynić ją zgodną z naturą, wzniosłą, wolną, nieskrępowaną, niepowstrzymaną, niezawodną i skromną. Jeśli nauczył się, że ten, kto pragnie lub unika rzeczy, które nie leżą w jego mocy, nie może być ani lojalny, ani wolny, lecz musi się zmieniać razem z tymi rzeczami i być wraz z nimi miotany niczym liść na wietrze, a także dopasowywać się do woli tych, którzy są władni zapewnić to, czego pragnie, lub zapobiec temu, czego chce uniknąć. I wreszcie, jeśli wstaje rano, bacznie obserwuje świat, trzyma się zasad, dokładnie się myje i jada niczym skromny człowiek, jeżeli w każdej napotkanej kwestii pracuje nad swoimi najważniejszymi zasadami, tak jak biegacz robi to w odniesieniu do biegania, a osoba rozwijająca swój głos czyni to w stosunku do swojego głosu. Oto człowiek, który naprawdę czyni postępy, a jego podróż nie poszła na marne. Jeśli jednak ograniczył swoje działania do praktyki czytania książek, zajmuje się tylko tym i podróżuje wyłącznie z myślą o tej kwestii, powiem mu, by natychmiast wrócił do domu i nie zaniedbywał spraw, które tam na niego czekają, ponieważ rzecz, z powodu której wyruszył w podróż, nie jest nic warta. Ważna jest zupełnie inna kwestia – zgłębianie tego, jak człowiek może wyeliminować ze swojego życia lament, jęki, biadolenie, narzekanie, a także wszelkie nieszczęścia oraz rozczarowania i nauczyć się, czym jest śmierć, wygnanie, więzienie oraz trucizna. Dzięki temu, gdy zostanie zakuty w łańcuchy, będzie mógł powiedzieć: drogi Krytonie, jeśli taka jest wola bogów, niech i tak będzie. Zamiast narzekać: biada mi starcowi, na co mi przyszło na stare lata? Kto wypowiada się w taki sposób? Czy sądzisz, że wymienię kilka osób niskiego stanu i wątpliwej reputacji? Czy jednak Priam nie wypowiada takich słów? Czy nie padają one z ust Edypa? Mało tego, wszyscy królowie mówią coś takiego. Czymże jednak jest tragedia, jeśli nie przedstawionymi przy użyciu tego rodzaju poetyki niepokojami osób ceniących sobie rzeczy zewnętrzne? Gdyby człowiek miał się nauczyć dzięki fikcji, że żadna zewnętrzna rzecz, niezależna od jego woli, nie powinna zaprzątać jego myśli, bardzo polubiłbym taką fikcję, gdyż dzięki jej pomocy mógłbym wieść radosne i niezakłócone życie. Każdy musi jednak sam rozważyć, czego pragnie. Czego więc uczy nas Chryzyp? Tego, że te rzeczy nie są kłamstwem i zapewniają szczęście oraz spokój. Zapoznaj się z moimi dziełami, a nauczysz się, jak prawdziwe i zgodne z naturą są rzeczy, które uwalniają mnie od niepokoju. Cóż za pomyślność, cóż za dobrodziej, który wskazuje nam drogę. Ludzie wznosili świątynie i ołtarze Triptolemusowi, gdyż nauczył nas uprawy roli i zapewnił nam pokarm. Tu mamy jednak kogoś, kto odkrył prawdę, Ujawnił ją i przedstawił wszystkim ludziom. Nie chodzi o prawdę, która pokazuje, jak żyć, lecz o tę, która uczy nas, jak robić to dobrze. Kto zbudował z tego powodu ołtarz, świątynię, wzniósł posąg lub wielbi z tego powodu Boga? Składamy Bogom ofiary, ponieważ dali nam oni wino i pszenicę. Skoro jednak stworzyli w ludzkim umyśle ten owoc przygotowany z myślą o pokazaniu nam prawdy dotyczącej szczęścia, czy nie powinniśmy dziękować za to Bogu,